Przed dzisiejszą sesją zostały zgłoszone następujące interpelacje. Pana przewodniczącego Krzysztofa Mączkowskiego w sprawie sytuacji mieszkańców ulicy Podolańskiej. Czy pan przewodniczący będzie ją wygłaszał? Będzie pan przewodniczący ją wygłaszał. Pan radny Szymon Szynkowski, interpelacja w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w pojazdach MPK ze względu na problemy związane z ich dostępnością w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy. Czy tę interpelację pan chce wygłosić? Pan tak, będzie wygłaszana. I interpelacja pana radnego Szymona Szynkowskiego w sprawie analizy i porównania kosztów utrzymania starej pływalni miejskiej przy ulicy Wronieckiej i nowej pływalni Atlantis. Czy ona będzie też wygłaszana? Ta interpelacja nie będzie wygłaszana. Chciałbym przypomnieć, że pierwszą interpelację będzie wygłaszał pan radny Krzysztof Mączkowski. Tak zostało to. Także proszę o odnotowanie tego na ekranie. Następnie interpelacja pana radnego Norberta Napieraja w sprawie remontów szkół na Hartowie. Czy ona będzie, nie będzie wygłaszana? I interpelacja pani radnej Katarzyny Kreckowskiej w sprawie wypowiedzenia umów najmu mieszkańcom nieruchomości przy ulicy Podolańskiej 52. Czy pani radna będzie wygłaszała tą interpelację? Tak czy nie? Tak, będzie wygłaszała. Został pominięty pan radny Szymon Szynkowski, który jako drugi był. Ale można to zrobić, żeby to było jako trzecie, chyba nie będzie problemu. Proszę dopisać nazwisko pana radnego. I to będą wygłaszane trzy interpelacje w tej kolejności, a do zapytań proszę się w tej chwili już zgłaszać. Pierwszą interpelację wygłosi pan radny Krzysztof Mączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, pozwalam sobie ponownie złożyć na ręce pana prezydenta interpelację w sprawie sytuacji mieszkańców przy ulicy Podolańskiej. Ja już ją składałem w zeszłej kadencji, ale mam wrażenie, że sprawy poruszane wówczas przeze mnie nie zostały rozwiązane. Po pierwsze, jakby cały czas zdarza się, że ze strony ZKZL-u pojawiają się wypowiedzenia zajmowanych lokali i mieszkańcy, z informacji, które posiadam i z rozmów, które prowadziłem na tym terenie, uznają, że mieszkania zastępcze, które otrzymują, są znacznie gorszej jakości. Przykładem jest to, że jeden z mieszkańców miał w umowie zagwarantowane przeniesienie na ulicę Główną do mieszkania z toaletą w środku. Okazało się, że toaleta znajduje się na korytarzu i wobec tego po prostu ta osoba umowę zerwała czy wypowiedziała jako umowa, która nie spełnia, czy jakby sytuacja, która nie spełnia warunków umowy. I to jest sytuacja, która się zdarza od czasu do czasu. Poza tym w pismach pana prezydenta, które były kierowane do przedstawicieli mieszkańców ulicy Podolańskiej, zdarzają się pewne nieścisłości, które mieszkańcy mi na jednym z ostatnich spotkań przedstawili. Po pierwsze, w lipcu 2006 roku pan prezydent napisał, że na omawianym terenie nie ma ani miejscowego planu, ani nie jest taki przygotowywany. Jednakże w tym samym lipcu pan prezydent uwzględnił poprawki, które grupa mieszkańców składała do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w kierunku jakby promieszkaniowym. Czyli jakby uwzględnił pan te uwagi, które mieszkańcy składali związane z opcją zamieszkania na tym terenie. Po czym w tym samym piśmie pojawia się informacja nieco dalej, że nie ma szansy na budowę osiedla mieszkaniowego na tym terenie ze względu na bliskość trzeciej ramy. W grudniu 2006 roku w swoim piśmie pan prezydent zauważa, że studium w sektorze B3, a więc zdaje się, że na tym omawianym obszarze przewidziane są funkcje usługowe lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. A więc pojawiło się w grudniowym piśmie informacja o tym, że jednak budowa wielorodzinna na tym terenie jest przewidziana, co jest, mam wrażenie, niezgodne z pismem pana prezydenta, które pan prezydent wystosował do grupy mieszkańców w lipcu tego samego roku. Kolejną sprawą jest to, że ekspertyza techniczno-ekonomiczna została sporządzona przez człowieka, który zdaniem mieszkańców nigdy się na tym terenie nie pojawił. Pan inżynier Zbigniew Jedliński zawarł w tej ekspertyzie informację o blisko 70-procentowym zużyciu technicznym tych budynków. Chciałem zapytać, na jakiej podstawie te informacje w tej ekspertyzie się pojawiły. W jednym z tych pism pojawiają się różne informacje dotyczące wartości przewidywanego remontu. Raz jest to suma 1 200 000, raz jest to suma 1 800 000, a koniec końców pojawia się suma przeszło 2 400 000. Chciałem zapytać, z czego wynikają te różnice. Inną sprawą w piśmie sygnowanym przez Wydział Organizacyjny pojawia się informacja, że w przypadku zachowania przedmiotowych budynków część z nich będzie stanowić formę zagospodarowania terenu niezgodną z zapisami studium. Jednak w 2006 roku, przypomnę, pan prezydent w innym piśmie te tak zwane promieszkaniowe uwagi uwzględnił. W tym samym piśmie pan prezydent również pisze o tym, że rozważana jest obecnie możliwość zabudowy części działki o powierzchni 4 500 m2 nowym budynkiem komunalnym oraz sprzedaży pozostałej części celem zagospodarowania zgodnego z uwarunkowaniami urbanistycznymi. A więc pojawia się kolejna informacja o tym, że jednak zabudowa na tym terenie jest możliwa i z informacji, które uzyskałem od grupy mieszkańców, mieszkańcy, to grono jest zainteresowane przeniesieniem się do tego budynku, o którym pan prezydent w tym piśmie wspomina. Z informacji, które od tych mieszkańców otrzymałem, wynika, że z jakichś niewiadomych powodów służby pana prezydenta nie dopuszczają takiej możliwości. Chciałem zapytać, dlaczego. Konkluzja tej interpelacji jest taka, że uważam, że spór o ulicę Podoleńską jest trochę, mam wrażenie, sporem bezprzedmiotowym, dlatego że grono mieszkańców pogodziło się z koniecznością wyburzeń na tym terenie. Oni rzeczywiście godzą się na przeniesienie do lokalu komunalnego. Nawet godzą się do przeniesienia do budynku komunalnego na tym terenie, o którym sam pan prezydent w tym piśmie wspomina. W związku z tym chciałem zaapelować do pana prezydenta o spotkanie, w którym którym te wszystkie wątpliwości i rozbieżności, które pojawiają się w deklaracjach mieszkańców i w deklaracjach pana prezydenta, żeby rozwiązać, bo być może się okaże, że cały ten spór o ulicę Podolańską jest sporem, który jest budowany na podstawie różnych pomyłek, niedomówień i nieścisłości, bo być może się okaże, że ten problem jest całkowicie łatwy do rozwiązania. Bardzo dziękuję. I oczywiście będę bardzo prosił, żeby na wszystkie pytania, które zawarłem w tej interpelacji służby pana prezydenta, zechciał mi odpowiedzieć pisemnie. Bardzo dziękuję.
Odpowiedź na interpelację jest udzielana zawsze pisemnie, w związku z tym to jest oczywiste. Nie wymieniłem jeszcze dwóch interpelacji, które złożył pan radny Przemysław Foligowski w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz w sprawie przygotowań do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, ale te dwie interpelacje nie będą wygłaszane, oczywiście odpowiedź pisemna. Kolejna interpelacja, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Od kilku lat mieszkańcy Poznania, jak również media, podnoszą problem dostępności biletów MPK, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych oraz dni wolne od pracy. Rzeczywiście sieć sprzedaży biletów nie zaspokaja potrzeb pasażerów, szczególnie we wskazanych porach i dniach. Efektem tego jest niestety fakt, że pasażerowie, niezależnie od swojej dobrej woli, są niejako zmuszani do jazdy na gapę. Moja interpelacja zmierza do tego, żeby zapytać, czy rozważany był system, który obowiązuje w innych miastach, sprzedaży biletów MPK w pojazdach komunikacji miejskiej, przede wszystkim w autobusach, a być może również w tramwajach. Wiele osób podnosi fakt, że to opóźniałoby znacznie ruch tych pojazdów, ale doświadczenia innych miast wskazują, że wcale tak być nie musi. W Gdańsku funkcjonują czasowe bilety wraz ze sprzedażą ich w pojazdach. MPK funkcjonuje tu bardzo dobrze, po prostu sprzedaje się bilety tylko za odliczoną kwotę, w związku z tym nie ma problemu z wydawaniem reszty. Mam pytanie, czy taki system był analizowany, a jeżeli nie, to czy koszty wprowadzenia takiego systemu zostaną przeanalizowane i taka możliwość zostanie rozważona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pani radna Katarzyna Kretkowska.
Moja interpelacja dotyczy tej samej sprawy, którą poruszał pan Krzysztof Mączkowski. W związku z tym jeszcze tylko dorzucę parę argumentów. Przypomnę, że pod koniec ubiegłej kadencji Były w tej sprawie składane interpelacje, były interwencje nie tylko mieszkańców, także Rady Osiedla Sołacz. W wyniku tych interwencji, wniosków, także wniosków składanych do Studium Zagospodarowania Przestrzennego, projekt studium został w tym obszarze zmieniony i wniosek mieszkańców o to, by pozostawić tam możliwość niskiej zabudowy wielorodzinnej, został uwzględniony w projekcie zmiany studium, który w tej chwili jest opiniowany przez komisję, które nasza Rada będzie w ciągu kilku tygodni uchwalać. I to też przyznaje pan prezydent w piśmie kierowanym do mieszkańców 18 grudnia ubiegłego roku, że jest tam dopuszczona ta zabudowa niska, wielorodzinna na właśnie wniosek mieszkańców. Zatem niezrozumiałe są te wypowiedzenia, o których już pan Krzysztof Mączkowski wspominał, które pojawiły się ponownie w marcu tego roku, a które, w których, chociaż to się nie mówi wprost, wynika, że budynki znajdujące się obecnie na tym terenie mają być wyburzone. Niemniej żadna taka decyzja przez żaden organ urzędu nie została podjęta, że budynki są w takim stanie, iż należy je wyburzyć, że będą burzone. Po trzecie, mieszkańcy, którzy tam, te rodziny, które tam mieszkają, w tej chwili mieszka 35 rodzin, które nie chce się stamtąd wyprowadzić. One tam mieszkają od kilkudziesięciu lat w większości. W większości w mieszkaniach dwu- do pięciopokojowych. Te pokoje nie są duże, ale są to mieszkania wielopokojowe. Budynki są parterowe. Mieszkają tam w większości ludzie schorowani, starsi, niepełnosprawni i rodziny z małymi dziećmi, którym te parterowe warunki z małymi ogródkami bardzo odpowiadają. Wskazywane natomiast przez ZKZL są w większości kawalerki położone na wysokich kondygnacjach, zniszczonych kamienicach i w mieszkaniach, które w najlepszym razie spełniają warunki lokalu socjalnego, ale na pewno nie odpowiadają standardem tym mieszkaniom, które ci mieszkańcy zajmują, płacąc nie czynsz socjalny, tylko płacąc czynsz za mieszkanie komunalne o podwyższonym standardzie, gdyż też należy przypomnieć, że lokale te zajmowane od kilkudziesięciu lat przez te rodziny były systematycznie remontowane przez te rodziny. Miasto przejęło te budynki kilka lat temu od innego administratora i miasto w te budynki nie włożyło swoich środków, natomiast czynili to, czyniąc kapitalne remonty, doprowadzając media, tynkując, etc., etc., właśnie wymieniając okna, czynili to mieszkańcy. I w tej chwili stoją wobec takiej sytuacji, w której po pierwsze ZKZL nie chce z nimi rozmawiać i tłumaczyć tych decyzji. Tak jak w poprzedniej kadencji, w tym ostatnim półroczu, tak i teraz pojawia się jakiś taki lekceważący stosunek do tych ludzi, przejawiający się tym, że nie chce się, że traktuje się ich jako, tam nawet padło kiedyś słowo, które bardzo oburzyło Radę Osiedla, że z elementem nie będziemy rozmawiać. To nie jest żaden element, to są normalni ludzie, którzy tam mieszkają, którzy stworzyli pewną społeczność, która się nawzajem wspiera, też warunki tej zabudowy sprzyjają tworzeniu takiej społeczności, co jest wielokrotnie przez nich podkreślane, że dzieci są pod wspólną opieką, że ci starsi ludzie mogą liczyć na pomoc sąsiedzką. To jest bardzo ważne w czasach, w których także my jako samorząd dążymy do tworzenia tego typu klimatu, czy tego typu więzi, czy finansujemy różne programy, które mają temu sprzyjać, a tu mamy taką społeczność, która właśnie tak funkcjonuje. I ci ludzie chcą tam nadal mieszkać. W piśmie z 18 grudnia pana prezydenta, które jest pięciostronicowe i z którego niewiele wynika. Ja mam to pismo i czytam je i nie wiem, co mają ci ludzie, oni też nie wiedzą wywnioskować na koniec tego pisma, bo tam jest mowa i o tym, że zostało zmienione studium, które dopuszcza tego typu zabudowę. Jest mowa o tym, że jest rozważana budowa budynku wielorodzinnego, komunalnego na tym terenie, ale nie jest powiedziane wprost, co dalej, jaka jest w takim razie.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie,
Szanowni Państwo Radni, jedno krótkie zapytanie. Czy są jakieś plany co do terenu fortu na osiedlu Czecha, bo w tej chwili wydaje się, że ten teren jest dosyć wyizolowany, dosyć zaniedbany, z uszkodzonym ogrodzeniem, gdzie przedostają się dzieci, co stanowi dla nich zagrożenie. Myślę, że warto by było pomyśleć, jak przywrócić osiedlu ten teren. Czy są jakieś plany, jakieś zamierzenia? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Pierwsze pytanie takie inne, to znaczy wiąże się z podziękowaniem dla pana prezydenta, ponieważ wieloletnia walka o zmianę miejsca zamieszkania pani Arlety Pawlik wreszcie się udała. Pani Arleta dostała propozycję, także jest szczęśliwą kobietą i w związku z tym pytanie do pana prezydenta. Czy pan jest szczęśliwy, jak mieszkańcy Poznania też są szczęśliwi, bo pani prosiła powiedzieć, że jest szczęśliwa. Pytanie drugie. Świętego Wawrzyńca. Myśmy w budżecie przegłosowali koncepcję na Świętego Wawrzyńca. Wczoraj do mnie dotarła informacja, że koncepcja Świętego Wawrzyńca została wykonana w 1997 roku i że taka koncepcja pełna, oczywiście może już z nieaktualnym, na pewno z nieaktualnym kosztorysem istnieje, ale czy w związku z tym nie wystarczy w tej koncepcji tylko poprawić to, co nie jest aktualne, a więc powinna być przez to dużo, dużo tańsza, a pieniądze przeznaczyć na wykup gruntu pod Świętego Wawrzyńca, bo desperacja co do wybudowania tej ulicy wśród radnych jest duża, a więc można byłoby te pieniądze zaoszczędzić. Natomiast szkoda, że nie dowiedzieliśmy się w czasie debaty, że koncepcja jest wykonana. W związku z tym, czy istnieje konieczność wykonania całej koncepcji, skoro ona istnieje. Pytanie trzecie. To jest szerszy temat. Temat jest taki, jakie wysokie budynki powinny być w Poznaniu, a jest to związane z Górczynem, gdzie deweloper chciał wybudować pięciopiętrowy budynek, miasto chce się zgodzić na cztero. Ja rozumiem, kiedy budynek zasłania widoczność innym już istniejącym budynkom. Tam podobno takiego zjawiska nie ma. Często jadąc przez miasto zastanawiam się, czy właśnie nie budujemy za nisko, bo wtedy, kiedy buduje się wyżej, można ceny mieszkań obniżyć. Czy miasto rozważa w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma zagrożenia, że ktoś z tego powodu będzie cierpiał, nie jest to zabudowa zabytkowa, wyższe budynki niż tylko czteropiętrowe, po to chociażby, żeby potanić budownictwo. Czy takie rozważania są? Dlaczego na Górczynie jeden z deweloperów ma ograniczenia tylko do czteropiętrowego, a z tego co wiem, nie zagrażałoby to sąsiedztwu? I trzecie, ostatnie pytanie dotyczy plakatów o niecnej treści. Ostatnio pojawiły się w Poznaniu billboardy. Taki człowiek o wyrazie niezbyt rozgarniętego człowieka na tym plakacie w otoczeniu gołych dziewczyn. No i tak pech chce, że te plakaty wieszane są zawsze naokoło kościołów. Tu akurat uwaga była co do billboardów rozwieszonych wokół kościoła świętego Rocha. Ja abstrahuję od tego, że jako kierowcę też takie plakaty rozpraszają mnie i mogę spowodować wypadek. Natomiast no ja nie dziwię się zdrowym mężczyznom, którzy idą pomodlić się do kościoła, myśleć o rzeczach wzniosłych, a muszą takie plakaty przed wejściem do kościoła i po wyjściu oglądać. Czy miasto ma jakiś wpływ na to, co na plakatach wisi? Czy rzeczywiście każdy może sobie co chce na takim plakacie powiesić i potem powodować bądź to zagrożenie w ruchu drogowym, bądź to zagrożenie dla życia wiecznego, dla tych osób, które te plakaty obserwują. Także te pytania, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam 5 pytań. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Górna Wilda, nawierzchni Jaskowskiej Kamiennej Brukowej typu Kocioł B. Proszę o udzielenie informacji, z jakiego powodu nawierzchnia wyżej wymienionej ulicy wykonana jest częściowo z nawierzchni brukowej. Czy planowane jest ujednolicenie nawierzchni na tej ulicy, tak by cała ulica miała nawierzchnię bitumiczną? Czy urząd przygotował wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich projektów związanych z wyciszeniem torowisk tramwajowych w ulicy Górna Wilda 28 czerwca oraz Dąbrowskiego? Drugie pytanie dotyczy muru oporowego przy ulicy Kościuszki obok Starego Browaru. Mając na uwadze wniosek sekcji rowerzystów miejskich skierowany do ZDM-u i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, proszę o udzielenie informacji, czy schody zwężające drogę rowerową wykonane przy murze oporowym zostały wybudowane na gruncie prywatnym czy miejskim. Trzecie pytanie dotyczy baraków stojących przy ulicy Kościuszki, pozostałych po budowie Starego Browaru, stojących po zachodniej stronie dokładnie schodów zwężających drogę rowerową. Proszę o udzielenie informacji, czy baraki te stoją na gruncie miejskim, czy wiadome jest, jak długo te baraki będą tam jeszcze stały i czy za zajęcie pasa drogowego przez te baraki urząd pobiera opłatę. Czwarte pytanie dotyczy podstawy prawnej zapisów w studium tworzących obowiązek tworzenia planów miejscowych. Nawiązując do informacji zawartej w koreferacie pana doktora Tomasza Osowicza o tym, że w studium znalazły się zapisy dotyczące sporządzania planów miejscowych dla obszarów przestrzeni publicznej jest obowiązkowe, proszę o podanie podstawy prawnej możliwości umieszczenia w studium takich zapisów. I piąte, ostatnie pytanie dotyczy możliwości zapisania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenu na budownictwo czynszowe. Proszę o udzielenie informacji, czy w zapisach poszczególnych planów miejscowych można przeznaczyć tereny pod budownictwo czynszowe typu TBS. Czy w Poznaniu uchwalono już plany miejscowe z takimi zapisami? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, mam cztery zapytania i od razu zaznaczę, że prosiłbym o odpowiedź na nie na piśmie. Pierwsze moje zapytanie dotyczy tego, kto obsługuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym maila pod nazwą sekretariat@mpk.poznań.pl. Otóż dwukrotnie, to jest 22 marca i 3 kwietnia wysłałem pytanie. W nawiązaniu do mojego zapytania zresztą na sesji z 6 marca, na które do dzisiaj nie dostałem pełnej odpowiedzi. Do dnia dzisiejszego na tego maila nie otrzymałem odpowiedzi. Uważam, delikatnie mówiąc, że jeżeli się podaje adres mailowy na stronie głównej jakiejkolwiek jednostki miejskiej, to należy z tego adresu korzystać. Warto byłoby wziąć tutaj przykład z Urzędu Miasta Poznania, gdzie te rzeczy są koordynowane przez Wydział Organizacyjny i działają sprawnie. Nie zdarzyło mi się, żebym nie otrzymał zresztą jakiejkolwiek odpowiedzi z jakiegokolwiek wydziału. Tutaj warto by się było skontaktować z panem Wojciechem Pelcem czy z panem sekretarzem miasta, który, panem Piotrem Kołodziejczykiem, który nad tymi rzeczami czuwa. W każdym razie ja uważam, że tego typu sytuacje są niedobre, bo ja tutaj działam nie tylko jako Mariusz Wiśniewski, radny miasta Poznania, ale przede wszystkim jako w imieniu mieszkańców naszego miasta. To jest pierwsze zapytanie. Druga kwestia dotyczy Starołęki, Marlewa Minikowa. Otóż tamtejsza rada w ubiegłym roku sfinansowała opracowanie 3 projektów na ulicy Minikowo, projektu ścieżki rowerowej, na ulicy Oświęcimskiej projektu chodnika, na ulicy Głuszyna projektu chodnika, również ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. I jest pytanie, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje w przygotowanym projekcie budżetu swoim na rok 2008 realizację tychże projektów, ponieważ jak tutaj wiadomo, taki projekt jest ważny 2 lata. To drugie moje zapytanie. Trzecie dotyczy osiedla Polan. Otóż chciałbym się uprzejmie zapytać, czy jest już, czy na jakim etapie jest przekazanie działki numer 39 na osiedlu Polan w trwały zarząd dla Zarządu Zieleni Miejskiej, a docelowo byłaby szansa, żeby w dzierżawę zostałby ten skrawek ziemi przekazany klubowi sportowemu Przemysław Poznań. I również na jakim etapie jest i czy jest możliwe, żeby w podobnym kierunku pójść po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, czyli na projektowanym na terenie, gdzie ma być uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego Parku Oświecenia, również pod kątem ewentualnego boiska dla tegoż klubu Przemysła w Poznań. I ostatnie moje zapytanie dotyczy Krzesin. Otóż chciałbym się zapytać, czy MPK byłoby w stanie przedstawić wyliczenie, ile kosztowałoby zapewnienie dzieciom i młodzieży z rejonu Głuszyny, Starołęki, które muszą dojeżdżać do Krzesin, do zespołu tamtejszego szkół naokoło, przez Rondo Rataje, autobusu jednego w godzinach porannych, jednego autobusu w godzinach popołudniowych. Jak wiadomo, rejsowego tam nie można zrobić między Starołęką a Krzesinami, bo to jest jakby sprawa już jasna, jest to za wąska droga, ale jednego autobusu, który dowoziłby dzieci, jest ich 49, taką informację otrzymałem od dyrekcji tejże szkoły, dowoziłyby dzieci po prostu krótszą drogą, jeden kurs rano przed zajęciami, drugi po południu. Także bardzo bym prosił o informację, czy jest to możliwe, jakie byłyby też koszty tego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, cztery zapytania. W ubiegłym roku powstało nad brzegiem Warty, naprzeciwko katedry, dokładnie przy ulicy Szyperskiej, ładne osiedle wybudowane przez jednego z poznańskich deweloperów. Niestety deweloper, budując osiedle i ogradzając ten teren, zamknął linię brzegową i tym samym uniemożliwił dostęp wzdłuż Warty. Taka sytuacja spotkała się z olbrzymią krytyką mediów, ekologów. Teraz nieco sprawa ucichła, dlatego chcę spytać, czy miasto uważa taką sytuację za właściwą i czy rozważa wykupienie tych terenów od dewelopera na cele społeczne chociażby. Drugie zapytanie, już po raz trzeci pytam na sesji, o sprzątanie tak zwanych terenów niczyich, które miał podpisać, umowy takie miał podpisać Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1 stycznia. Jak wiadomo, te umowy nie zostały podpisane. Na jednej z sesji obietnicę szybkiego podpisania umowy złożył wiceprezydent Mirosław Kruszyński. Mamy połowę kwietnia i mam pytanie, czy te umowy są wreszcie podpisane i czy tereny, które nie mają właściciela, nadal będą w związku z tym tonąć w śmieciach. Trzecie zapytanie. Ostatnio to do pana prezydenta Grubelnego. Ostatnio w jednej z poznańskich gazet wyczytałem, że władze miasta rozważają koncepty powrotu do tak zwanej kolejki naziemnej, zwaną popularnie Fujibaną. Przypomnę, że kilka lat temu zwolennikiem takiej koncepcji był ówczesny wiceprezydent Poznania, a nie jest tajemnicą, że pan prezydent Grubelny był nawet prześmiewcą tej idei. W związku z tym mam pytanie, czy pan prezydent tak zmienił zdanie i czy prawdą są informacje, iż w kwietniu w tej kwestii mają odbyć się jakieś rozmowy. I ostatnie zapytanie. W dniu 6 marca na sesji zgłosiłem fatalny stan przejazdu przez tory na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, zwanym rondo Przybyszewskiego popularnie, w kierunku od areny, w kierunku ulicy Bukowskiej. Wówczas na moje zapytanie odpowiadał wicedyrektor MPK pan Jan Firli, który obiecał, iż te nierówności i dziury przy torach zostaną uzupełnione. Mamy połowę kwietnia, nic w tej kwestii nie zostało zrobione. W związku z tym mam taką prośbę do wszystkich odpowiadających na pytania, aby składali obietnice, które dotrzymują, albo ewentualnie, żeby twierdzili, że takie rzeczy nie będą uzupełniane, a MPK czy Zarząd Dróg Miejskich stać po prostu na płacenie kierowcom odszkodowań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Gdybym mógł prosić o to zdjęcie. No właśnie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że w tej chwili ograniczone są kompetencje Straży Miejskiej, ale tak zazwyczaj wygląda, tu nie trzeba czatować, ulica Szkolna. Jak widać, znak wskazuje, w jaki sposób samochody powinny parkować. To jest główna trasa komunikacyjna łącząca Stary Rynek z deptakiem ulicy Półwiejskiej. No nie wiem, gdyby ewentualnie Straż Miejska, ponieważ wiem, że teraz do jej kompetencji już to nie należy, mogła przynajmniej spowodować pojawianie się policjantów, bo no niestety nagminne, jak widać, powszechne parkowanie niezgodnie z przepisami uniemożliwia osobom, które pomiędzy Starym Rynkiem a deptakiem ulicy Półwiejskiej, czy końcówką ulicy Święty Marcin, czy Podgórną, chcą się przemieścić normalną komunikację. Już nie mówię o tym, że nie można tam, jeżeli kobieta jedzie z wózkiem, to po prostu nie jest w stanie się zmieścić. Także to jest pierwsze zapytanie, czy ewentualnie Straż Miejska albo inne służby byłyby w stanie coś z tym faktem zrobić. Dziękuję za to zdjęcie. Teraz drugie pytanie mam następujące. Ponieważ jest ta ustawa o dekomunizacji, że tak powiem, przestrzeni, między innymi wiem, że IPN przygotowuje, wiele miast już otrzymało takie wykazy ulic, obiektów, pomników, które podlegają tej ustawie. Chciałbym się dowiedzieć, czy ewentualnie miasto Poznań już taką listę, czy takie wskazówki otrzymała, a jeżeli nie, to czy jest już w kontakcie z IPN-em, albo czy ewentualnie IPN już skontaktował się z Urzędem Miasta Poznania w tej sprawie. Pytam również dlatego, że no wciąż jeszcze wisi nad nami kwestia pomnika Sierczewskiego, a z tego, co się dowiedziałem akurat w mieście Gdańsku, to tam już władze miasta w związku z ustawą dekomunizacyjną i to władze miasta przedstawiły radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji pomnika, tam z kolei Janka Krasickiego. To drugie pytanie. Trzecie pytanie. Chodzi mi o tak zwany jednolity strój uczniowski, ponieważ no, został wprowadzony od nowego roku szkolnego, będzie obowiązywał. Chciałbym się dowiedzieć, czy na jakim etapie są prace związane z wprowadzeniem, czy ewentualnie to jest tylko pozostawione w gestii szkół, czy Wydział Oświaty jakoś to koordynuje, czy i na jakim etapie to w tej chwili się znajduje, czy jakiś jest ewentualnie przewidywany wspólny przetarg dla szkół w sprawie zakupu, czy pozostawione jest to, no to jest zresztą zgodne z prawem, tylko i wyłącznie szkołom. I ostatnie pytanie mam następujące. Otóż dowiedziałem się, że Kraków w ramach rozwijania swojej oferty turystycznej i promocji wprowadził w okresie letnim możliwość przewożenia autobusami rowerów. W niektórych autobusach po prostu można wprowadzić rowery do wnętrza, a niektóre autobusy, które takiej możliwości nie mają, mają specjalne bagażniki zewnętrzne do przewozu rowerów. Oczywiście chodzi nie o wszystkie linie, tylko niektóre linie, te, które, że tak powiem, są na najbardziej uczęszczanych trasach, takich interesujących turystycznie, one są oznaczone i czy ewentualnie to było rozważane, czy jest, byłaby taka możliwość, czy można byłoby się nad tym pomysłem zastanowić, no to jednak jest zwiększająca się liczba turystów, którzy korzystają z rowerów. No jest to promowana forma turystyki i rzeczywiście również w Poznaniu pojawiają się turyści nawet z zagranicy z rowerami. No, no tak jest. Nie wszędzie mogą się przemieścić, bo nie wszędzie są ścieżki, to jest zrozumiałe, a czasami te odległości są dalsze. Czy ewentualnie można byłoby nad takim pomysłem się zastanowić? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zanim zadam pytania, dwa zdania wyjaśnienia. Mianowicie tutaj w piśmie, które mam przed sobą, zostałem poproszony o reprezentowanie interesów grupy opiekunek społecznych w ich jakby rozmowach z miastem. Drugie zdanie wyjaśnienia, opiekunki społeczne to osoby, które zajmują się osobami chorymi, starszymi w domach. Nie są zatrudnione bezpośrednio przez Poznań, tylko przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i przez PCK, natomiast stawkę godzinową dla tych, znaczy finansowane jest to z budżetu miasta i stawkę godzinową określa Poznań, miasto Poznań. I panie, może ja przeczytam króciutko najważniejsze fragmenty tego pisma. Panie zwraca uwagi, że praca opiekunki domowej jest pracą specyficzną i niesprecyzowaną. Jesteśmy od wszystkiego, sprzątania, remontowania, dźwigania, gotowania, prac pielęgnacyjnych, pielęgniarskich, przy tym również musimy być psychologami i powiernikami. Warunki pracy opiekunki są ciężkie, skomplikowane, a pracująca na umowę zlecenie nie mamy żadnych praw i przywilejów, nie mamy urlopu płatnego ani premii. I no tutaj konkluzja, jesteśmy tanią siłą roboczą, nasze wynagrodzenie jest gorzej niż marne. Brutto za godzinę 5 zł to daje 3,40 netto, co nawet po przeliczeniu takim na godziny miesięczne daje mniej niż płaca najniższa. No pytanie po prostu jest takie, wiem, że prace tu trwają w mieście na ten temat, bo też z panią dyrektor też rozmawiałem, natomiast to pytanie jest bardzo konkretne, kiedy ta stawka zostanie zmieniona, te sprawy będą przeanalizowane i dwa, na jaką wysokość. Tu panie postulują 10 zł, co wydaje się brutto, wydaje się to stawką no, taką rozsądną, też na rynku obowiązującą. Także tutaj dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, panie prezydencie. Około 2 tygodni temu wszyscy z państwa radnych otrzymali do skrzynek list pana Krzysztofa Wodniczaka w sprawie jego propozycji kulturalnych dla miasta Poznania wraz z załączonymi biletami na koncert organizowany przez tegoż pana Krzysztofa Wodniczaka w klubie Blue Note. Koncert odbył się w ubiegłą niedzielę o tytule Dziwny jest ten świat. Bardzo udany koncert, muszę powiedzieć, i w zestawieniu z tą koncepcją, którą pan Wodniczak przedstawił tutaj, ta propozycja głównie dotyczy takiego rozruszania miejskich wydarzeń kulturalnych, bardziej takiej egalitarnej wersji dla mieszkańców, tak żeby większa grupa mieszkańców niż tylko wąskie grono, które stać na bilety, mogło zapoznać się z niektórymi wydarzeniami kulturalnymi. Pan Wodniczak przedstawia bardzo konkretną listę wydarzeń, które mogłyby się odbywać na przykład w amfiteatrze na Cytadeli, w których mogliby uczestniczyć poznaniacy. Wydaje mi się, że ta oferta jest bardzo interesująca i z jednej strony to nie jest tylko takie to, co mi się wydaje, tylko byłem na tym koncercie w ubiegłą niedzielę. No i to się potwierdza, że propozycja pana Wodniczaka to jest propozycja osoby, która potrafi zorganizować dobre wydarzenie kulturalne o wysokiej jakości. Także wydaje mi się, że warto ją rozważyć. Mam więc pytanie do pana prezydenta. Czy pan prezydent również taką propozycję od pana Wodniczaka otrzymał? Czy ta propozycja jest analizowana? Chciałbym uzyskać na to odpowiedź. Jeżeli tak by nie było, to ja bardzo chętnie będę tutaj promował tego typu pomysły, ponieważ uważam, że rzeczywiście, jak to słusznie pan Wodniczak w swoim liście wskazuje, niedobrze jest, jeśli poznaniacy jeżdżą oglądać wydarzenia kulturalne do innych miast. Lepiej byłoby, gdyby takie popularne wydarzenia kulturalne dla szerszej publiczności odbywały się w Poznaniu. Kolejne zapytanie dotyczy lokalu przy ulicy Wawrzyńca 26. Tam lokatorzy złożyli prośbę o wynajęcie strychu, ponieważ chcą go zaadaptować na cele mieszkalne. W tej chwili tam lokator mieszka z żoną i z dzieckiem pod tym samym adresem w pokoju na 16 metrach kwadratowych. Ci lokatorzy mają środki, żeby zaadaptować strych. Wedle ich oceny ten strych w oczywisty sposób nadaje się do zaadaptowania, ale są jakieś tam problemy z adaptacją tego pomieszczenia. Chciałem zapytać, z czego wynikają te problemy. Oni otrzymali odpowiedź, iż mają się zapoznawać z wykazami lokali przeznaczonych do adaptacji, no ale na tych wykazach póki co ten lokal nie jest umieszczany. Chciałem zapytać, dlaczego, ponieważ jest to dla mnie niezrozumiałe, że skoro lokatorzy chcą wyłożyć środki na zaadaptowanie jakiegoś pomieszczenia, które przecież pozostanie dalej w rękach miasta i chcą stworzyć sobie po prostu lepsze warunki, mają na te środki, dlaczego miasto im tego nie ułatwia, tylko stawia im kolejne przeszkody. Kolejne zapytanie dotyczy funkcjonowania autobusu nocnego linii 245. Ten autobus obsługujący między innymi mieszkańców okolicy ulicy Browarnej, szczególnie właśnie tutaj w godzinach już w środku nocy, kursuje z taką częstotliwością raz na 2 godziny. Pierwszy odjazd tego autobusu jest 20 minut po północy, później dopiero 20 minut po ulicy drugiej. Z tego co wiem, ta linia cieszy się dość dużą popularnością i tam dużo mieszkańców w niej rzeczywiście w nocy korzysta. Mam więc pytanie, czy nie należałoby pomyśleć o wstawieniu dodatkowego autobusu, tak aby co godzinę była ta częstotliwość kursowania, a nie co 2 godziny, co jest dość uciążliwe, tam jest stamtąd rzeczywiście trudno dojechać. I ostatnie pytanie dotyczy tematu, który ja już podnosiłem około 1,5 miesiąca temu, ogrodzenie oficyny przy ulicy Młyńskiej 11. Pan dyrektor wówczas deklarował, że to będzie zrealizowane w ciągu kwartału. Ten kwartał jeszcze oczywiście nie minął, w związku z tym ja nie mam pretensji, tylko chciałem zapytać, na jakim etapie jest realizacja w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy to są bardzo zdeterminowani. Tam chciałem przypomnieć, że rzeczywiście odbywają się nieciekawe sceny, urzędują tam prostytutki, mieszkańcy również piją tam w okolicznych bramach alkohol, także to wszystko nie wygląda dobrze. Mam pytanie, czy nie należałoby w pilny sposób oddzielić tego, odgrodzić tej oficyny i kiedy to zostanie uczynione, jakie kroki są w tej chwili podejmowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, mam takie króciutkie jedno pytanie. Czy w najbliższym czasie miasto ma zamiar robić coś w zakresie remontu ulicy Bolkowickiej? Jeżeli jest taka możliwość, to proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Mączkowski.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jedno zapytanie. W 2 czy 3 tygodnie temu odbyła się konferencja prasowa w hotelu Merkurym organizowana przez firmę Echo Investment. I ona w tonie kategorycznym oznajmiała, że będzie zabudowała gęstą zabudową teren na Sołaczu w rejonie ulicy Litewskiej Grudzieniec. Mówiąc o tym, że mają już warunki zabudowy, mówiąc o tym, że lada chwila wystąpią o zgodę na pozwolenie na budowę i że w przeciągu kilku miesięcy rozpoczną pracę nad budową tego osiedla. Chciałem zapytać pana prezydenta, czy pan prezydent odnotował fakt tej dosyć agresywnej i bezczelnej konferencji prasowej? I po drugie, czy
Jak się pan prezydent odnosi do pomysłów firmy, która z tego co wiem nie ma żadnych jeszcze formalnych dokumentów, a już kreuje w tonie bardzo pewnym plan inwestycyjny na Sołaczu? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam dwa pytania. Jedno pytanie moje dotyczy, czy Straż Miejska mogłaby zainteresować się placem zabawa, szczególnie piaskownicą między ulicą Dmowskiego a ulicą Łukaszewicza? Jest całkowicie zdewastowana, jest tam brudno, dzieci się tam bawią. Myślę, że z Jeżyc mogłaby teraz przejść na Łazarz. Drugie pytanie moje dotyczy, zwróciła się do mnie mieszkanka w sprawie wykupu mieszkania komunalnego. Sprawa ciągnie się już od 2005 roku. ZKZL poinformował, że zamierza sprzedać mieszkania. Został złożony wniosek w tym samym roku. W następnym roku, w styczniu, MPGM uzgodnił wizję lokalu. Wszystko się odbyło w lutym 2006 roku. Następnie z powodu braku informacji przez 7 miesięcy nikt nie poinformował lokatorkę o tym, jakie jest dalsze postępowanie w tej sprawie. Złożono w październiku 2006 roku pismo do zarządu. Obiecał zająć się tą sprawą. W grudniu 2006 roku pani znowu daje pismo do ZKZL-u z pytaniem, co w sprawie, brak odpowiedzi. W styczniu 2007 roku podtrzymuje swój wniosek o wykup lokalu. ZKZL informuje, że nie ma operatu o inwentaryzacji. Jest to co najmniej dziwne, ponieważ w tym czasie, w 2006 roku, zostało sprzedane w tym budynku mieszkanie. Do dnia dzisiejszego ZKZL tak naprawdę przygotował tylko jedno pismo tej pani, a mianowicie o bonifikatach, jak ją ewentualnie będą obejmowały, co zresztą nie jest tajemnicą, bo to każdy może sobie wyliczyć. Ponadto w budynku jest 6 mieszkań oraz strych, w którym są wykupione mieszkania i każdy posiada swoje księgi wieczyste odrębne. Ja nie wiem, ja ostatnio się tym osobiście zajęłam, byłam w Feromie i rozmawiałam z ZKZL-em i powiem szczerze, naprawdę jestem co najmniej zdziwiona tym wszystkim, bo teraz się okazuje, że właściwie tam jest jeszcze jakiś do uzgodnienia jakiś wspólny lokal, nikt nie wie, o co chodzi, cały czas od 2005 roku nie było o tym mowy, w międzyczasie sprzedawane mieszkania i dzisiaj pani musi prawdopodobnie czekać jeszcze albo...
Dziękuję. Pan radny. Proszę podać, jaki to adres.
Żeby... No właśnie, chciałam prosić pana prezydenta, żeby pan rzucił okiem na tą sprawę. Adres jest Gorczyczewskiego 9, mieszkanie 4.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Gińc.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy takiej rzeczy, która się dokonuje właściwie w całym Poznaniu, mianowicie wizji tego, iż chcemy rozwijać w sposób dość intensywny sieć ścieżek rowerowych. Natomiast ja chciałem się dopytać, czy miasto ma jakąś wizję, która współgra z potencjalnym rozwojem owych ścieżek, a mianowicie tego, by w centrum miasta zaczęły pojawiać się stojaki dla rowerów, tak, żeby rowerzysta mógł gdzieś swój rower pozostawić, bo póki co poza placem kolegiackim to właściwie możemy, mówiąc kolokwialnie, ze świecą szukać takowych miejsc. W związku z tym zapytuję, czy jest pomysł na to, aby owe stojaki w mieście Poznaniu czy w centrum Poznania się znalazły. Druga rzecz, o którą chciałbym dopytać, to też sprawa, która wczoraj nabrała rozgłosu w niektórych mediach poznańskich, a mianowicie kwestia, o którą dopytywałem wcześniej w innej kwestii, czy z innej perspektywy na to patrząc, mianowicie TBS Nasz Dom. Chciałem się dopytać, czy jako udziałowiec, tak, czy jako miasto mające wpływ na majątek TBS-u, czy na władze TBS-u potencjalne, czy możemy przyjrzeć się temu bliżej, dlatego że ja nie chcę teraz listować pewnych problemów, które zgłaszają również mieszkańcy, poza tymi, które gdzieś tam pojawiły się w prasie, bo to przekażę rzecz jasna panom czy osobom wskazanym, bo nie czas i miejsce na to, żeby to czynić. Natomiast problemów przy okazji tego, że TBS-u jest tyle, że myślę, że jako, no, tak jak powiedziałem, udziałowiec większościowy powinniśmy temu przyjrzeć się znacznie bliżej. Kolejna sprawa to jest taka kwestia zgłoszona przez mieszkańców, mianowicie przedszkole na osiedlu Czecha numer 73. Tak wygląda sytuacja, iż dojazd do tego przedszkola, do wejścia do przedszkola nie jest możliwy bezpośrednio samochodem. a rodzice muszą przemierzyć około 50 metrów, powiedzmy do porywach do 70, pieszo z własnym dzieckiem. Natomiast tam do tegoż wejścia prowadzi szeroki chodnik z wysokim krawężnikiem, który wskazuje na to, że po tymże chodniku nie powinno jeździć się pojazdami zmechanizowanymi. Natomiast część rodziców, nie wszyscy rzecz jasna, ułatwiają sobie dojazd do tegoż przedszkola tym, że przemieszczają się po tych chodnikach, utrudniając życie mieszkańcom tegoż osiedla. I chciałem się zapytać, czy jest możliwe, by tam postawić jakiś znak zakazujący ruchu lub jakąś barierkę, która by uniemożliwiła takowy wjazd. Jestem w stanie wskazać, gdzie się to dokonuje, ponieważ to są drogi wewnętrzne, bez nazw, także chodniki trudne do opisania w takim wywodzie słownym. I ostatnie pytanie dotyczące ulicy Milczańskiej i bloków, które tam powstały, wybudowanych przez dewelopera. Deweloper był zobligowany do tego, żeby uczynić drogę, która łączyłaby Milczańską z Katowicką i właściwie ta droga, którą poczynił, kończy się wraz z blokami. Natomiast mieszkańcy tychże bloków swoje dzieci najczęściej odprowadzają do przedszkoli na osiedlu Lecha, bądź też korzystają z rynku na osiedlu Oświecenia. I bezpośredniego połączenia, znaczy dobrego połączenia pomiędzy Milczańską a tymi osiedlami nie ma, dlatego że urywa się w pewnym momencie droga stworzona przez dewelopera, a później zaczyna się jakieś powiedzmy 50 metrów dalej już na terenie trawiastym chodnik, który sobie mieszkańcy sami sporządzili. Natomiast te 50 metrów to jest tak naprawdę w okresach wiosenno-letnich, czy też jesiennych, późno-jesiennych, no tak naprawdę taki odcinek, który z wielkim trudem przemierzają, bo tam rzeczywiście jest błoto i dzieci wraz z matkami niekoniecznie są w stanie przemierzyć ten odcinek. I zapytuję się, czy miasto samo z siebie mogłoby uczynić takie utwardzenie, nie tylko wysypując jakiś tam piasek raz na jakiś czas, ale położyć jakieś płyty na tych 50 metrach, żeby zapewnić połączenie pomiędzy drogą stworzoną przez dewelopera, a chodnikiem, który gdzieś tam mieszkańcy sobie utworzyli na tym odcinku właśnie przy ulicy Milczańskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Jadwiga Rotnicka.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam dwa w zasadzie krótkie pytania. Pierwsze, które skierowała do mnie jedna z mieszkanek, dotyczy ono sypów w blokach spółdzielczych. Pani zapytuje, czy w związku z tym, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej obowiązują pewne standardy, powiedzmy, czystości czy utrzymania porządku, mają być sypy zlikwidowane. Czy wiadomo, że takie, powiedzmy, zarządzenie bądź taki normatyw istnieje, gdzie można się z tym zapoznać, kiedy by ewentualnie te sypy, czy do kiedy miałyby one być zlikwidowane? To pierwsze. Gdzie taką informację można uzyskać, bo to pyta mieszkaniec. Ja chętnie też bym się dowiedziała, bo nie wiem. I drugie pytanie dotyczy dróg dojazdowych do kampusu Morasko. Istnieją właściwie dwie możliwości dojazdu z miasta. Trasą umultowską, drogą umultowską i drogą naramowicką. Jedyny utwardzony dojazd do kolegium geografikum, geologikum, fizykum, biologikum i tak dalej odbywa się przez tory kolejowe, które są w fatalnym stanie. To znaczy nie tory, tylko przejazd jest w fatalnym stanie. Kiedy lub kto powinien dokonać tych napraw, żeby ten przejazd nie był tak karkołomny? A druga sprawa to dojazd od ulicy Naramowickiej ulicą Zagajnikową, który dotyczy także dojazdu do tych kolegiów wymienionych, a także i do ośrodka sportowego, czyli pływalni. Tam wyrównanie trasy tylko spychaczem, prawda, nie likwiduje ogromnego kurzu i bałaganu, jaki ma miejsce. Czy miasto przewiduje chociażby utwardzenie tejże trasy dojazdowej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani radna Lidia Dudziak. Pani radna była zgłoszona do zapytania. Dobrze. Pani radna nie będzie już zadawała pytań dzisiaj. Jest godzina 11:07. Szczęśliwie dobiegliśmy do końca punktu czwartego. Możemy przystąpić do realizacji.